Ja, i szczęść Boże, kłonię się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tej nieszczęsnej polityce. I mam artykuł, który uzewnętrznia amerykańskie chęci zniszczenia Chin od no przynajmniej 10 lat. Tym razem, o co chodzi, o raport Atlantic Council. Niestety problem polega na tym, że większość tego artykułu jest złożona z wypowiedzi niejakiego Bartosiaka, który który jest człowiekiem, który dla którego polskie relacje atlantyckie i w ogóle przede wszystkim Stany Zjednoczone są jednak mimo wszystko, mimo tej degrengolady, jaką reprezentuje USA, postawa USA w ostatnich latach, dla Bartosiaka USA to jest rzecz najważniejsza. Postawa USA jest dla niego podobnie jak dla niestety pana Kaczyńskiego rzeczą najistotniejszą. Nie Polska, a postawa wobec USA. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu, czy pierwsza część to właśnie wyciąg, kilka zdań z tego raportu Atlantic Council, natomiast druga część, niestety znacznie obszerniejsza, to wypowiedzi Bartosiaka. A tytuł artykułu w Polityce z 2 lutego. USA i Rosja wspólnie wystąpił przeciw Chinom. Ciekawy raport Atlantic Council wywołał dyskusję w sieci. Jaki mamy w Polsce plan? To już właśnie odniesienie do Bartosiaka. Lead tego artykułu. Najnowszy raport Atlantic Council poświęcony nowej strategii USA wobec Chin wywołał sporą dyskusję w sieci. Spowodował to m.in. fakt, że w raporcie w istotny sposób zarysowana jest też rola Rosji, a dokładnie interesu, nie Rosji, tylko interesu Stanów Zjednoczonych w tym, aby taktycznie porozumieć się z Rosją, z Moskwą. No i tutaj najważniejsza rzecz, już kilka słów z tego raportu, kilka zdań. Stany Zjednoczone muszą zacząć opracowywać znaczące przywrócenie równowagi we własnych stosunkach z Moskwą. Rosja nie stanie się przyjacielem lub partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc już o byciu ich sojusznikiem. Wiele się zmieniło od czasu nałożenia sankcji USA i Zachodu na Moskwę po rosyjskiej inwazji na Krym i Donieck w 2014 roku. Rosja w związku z tym prawdopodobnie wykorzysta każdy reset swoich stosunków z Waszyngtonem do zwiększenia własnej pozycji równo wobec Pekinu, jak i wobec Waszyngtonu. No to jest naturalne. Każde państwo tak postępuje, każde normalne państwo. Że jeśli ktoś z tym państwem chce rozmawiać, to państwo będzie przede wszystkim akcentowało własne interesy. Odwrotnie niż w przypadku Polski. I teraz cytuję dalej. Moskwa zasadniczo nie zgadza się z jej coraz bardziej nierównymi stosunkami z obydwoma krajami, czyli zarówno z Pekinem, z Chinami, jak i z USA. Znaczy nie wiem, czy tak to wygląda w stosunku do Chin, natomiast nie wiem, czy w stosunku do Stanów Zjednoczonych tak. Ja uważam, że to zdanie jest nieprawdziwe. Niemniej jednak w stałym interesie Stanów Zjednoczonych jest zapobieganie dalszemu pogłębieniu porozumienie Moskwa-Pekin do tego stopnia, że stanie się ono sojuszem. To się nigdy nie stanie sojuszem. To jest kolejne zdanie, które jest nieprawdziwe. Chińczycy przede wszystkim tego nie chcą. Rosjanie chcą tego od dawna, ale Chińczycy od dawna tego nie chcą. Aby to zrobić, Stany Zjednoczone powinny ujawnić rosyjskiej opinii publicznej, jak Chiny ostro omijają rosyjskie interesy gospodarcze, wrażliwość polityczną i dumę narodową. Można między innymi poczytać, przeczytać o wspomnianym interesie. I tutaj wyboldowane, Stany Zjednoczone muszą być również przygotowane na ustępstwa wobec Moskwy. Mogą to zrobić zapewniając wsparcie Rosji w wejściu do negocjacji z Chinami na temat rozbudowy i modernizacji strategicznych sił nuklearnych Pekinu. Albo mogą to również zrobić w Korei Północnej. Napisano. Proszę Państwa, na temat Bartosiaka, na temat tego, co Bartosiak ma do powiedzenia, nie będę tego czytał, dlatego mnie to nie interesuje. Pan Bartosiak, jego myślenie mnie nie interesuje. Mnie interesuje przede wszystkim to, mój punkt widzenia, jako że ja jestem Chińczykiem, więc mnie interesują Chiny, a nie pan Jacek Bartosiak. Tak, i dlatego też skupię się na chińskim interesie. Proszę Państwa, więc wracając do rzeczy najważniejszej w tym raporcie Atlantic Council. Przepraszam, a mianowicie do interesu, bo tak to trzeba rozumieć, i do interesu Stanów Zjednoczonych. Bo o to tylko i wyłącznie o to chodzi. I ten interes Stanów Zjednoczonych jest taki, żeby taktycznie porozumieć się z Rosją. Natomiast oczywiście stwierdzenie, które tutaj padło, że Chiny ostro omijają rosyjskie interesy gospodarcze, wrażliwość polityczną i dumę narodową, to oczywiście to jest bzdura. No ale wiecie Państwo, tu chodzi o to, żeby coś ugrać. To jest bez znaczenia, czy to jest bzdura, czy nie bzdura. Istotne jest to, żeby Rosjanie dali się złapać na lep. Pytanie, czy chcą. Myślę, że określenie, które użyłem przed chwilą, Rosjanie, jest bez sensu. Dlatego, że w Rosji są, Rosją targają interesy różnego rodzaju. Rosyjskie elity polityczne i gospodarcze mają bardzo różne interesy. Przede wszystkim swoje oczywiście. Ale co za tym idzie? To są interesy skierowane w różne miejsca, w różne kierunki. Część tych interesów, no właśnie, pytanie, jak dużą część tych interesów symbolizuje pan Putin i jego administracja. Załóżmy, że to jest coś jednolitego. Że to jest zdanie jakby jednolite tej administracji. Aczkolwiek też nie do końca jestem pewien, czy tak jest. Znaczy wręcz odwrotnie, raczej jestem pewien, że tak nie jest. Czy nawet w ramach samej administracji pana prezydenta Putina te interesy rosyjskie są pewnie różnie rozumiane. I to, co ja mam do powiedzenia, nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, co oni, co Rosjanie myślą. Natomiast co ja mam do powiedzenia o tym, co Rosjanie myślą? Bo to jest istotne. I na ile to, co ja sądzę, że Rosjanie myślą, jest prawdziwe. Otóż, jak Państwo wiecie, ja stosunki chińsko-rosyjskie obserwuję od zawsze w chińskim kanale informacyjnym, od momentu, kiedy pan prezydent Xi Jinping stał się szefem partii i przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, czyli właśnie prezydenta. Czyli od końca listopada 2012 roku i początku marca 13 roku. Kiedy właśnie na dwóch, w pierwszym momencie, kiedy zjazd go wybrał sekretarzem generalnym, a w drugim momencie, gdy parlament chiński zaakceptował go jako przewodniczącego. I tuż po tym zaakceptowaniu go jako przewodniczącego HRL, pan Xi Jinping 25 marca, powtarzam to setki razy, powtarzam to w ciągu ostatnich minionych 9 lat, a pojechał na tydzień, a właściwie chyba 5 dni, żeby być precyzyjnym, do Moskwy. To była jego pierwsza podróż zagraniczna i od razu tak długa. Dlaczego? Dlatego właśnie, żeby próbować przekonać prezydenta Putina do wspólnej drogi w przyszłość. I teraz, i później przez kilka lat bardzo, bardzo intensywnie się tymi kontaktami na najwyższym szczeblu prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych, bardzo się tym interesowałem. To może wystarczy, że potwierdzą to ci, którzy mnie wtedy rozsłuchali. I co? No i jakie efekty tego były? No więc muszę przyznać, że dosyć marne. Ja oczywiście patrzę się na to z punktu widzenia chińskiego, więc z punktu widzenia chińskiego te efekty były efekty starań administracji Xi i Li Keqianga i premiera Li Keqianga były marne. Dlaczego? Rosjanie są oporni. Rosjanie, to znaczy, nie, głupie powiedziałem, przepraszam. Rosjanie od zawsze byli nastawieni na Zachód. Najlepszym dowodem na to, jak bardzo mają rozbudowany wektor zachodni w swoich głowach, jest to, że wszystkie osoby, które wszyscy Rosjanie, którzy mają jakiekolwiek pieniądze, jadą na Zachód. Na Zachód. Tylko i wyłącznie na Zachód. Nie jadą do Chin. Jadą na Zachód. Rosjanie mają skrzywienie zachodnie. Od zawsze. Proszę nie zapomnieć o tym, że państwowość rosyjska na samym początku jej tworzenia się, między innymi za Piotra I, była oparta o Prusy. Oparta o Zachód. A nie o Wschód. Rosjanie mają pretensje do swojej historii, że na przykład pierwszy spis ziem Moskowi, księstwa moskiewskiego, był zrobiony po chińsku. Oni nie mogą tego przeżyć. Historycy rosyjscy, jak słyszą o tym, to dostają białej gorączki. Tak, ponieważ tak naprawdę ukształtowali Moskowie, księstwo moskiewskie ukształtowali Tatarzy, którzy byli elementem chińskiej dynastii Yuan. Naprzód oczywiście mongolskiego Czyngiszana, a później chińskiej dynastii Yuan. A oni mają, Rosjanie, rosyjskie elity mają kompleks Chin. Natomiast uwielbiają bezkrytycznie Rosję i wszelkie pieniądze legalne czy nielegalne z Rosji idą na Zachód, a nie na Wschód. I dobrze by było, żebyście Państwo to wiedzieli, żebyście Państwo rozumieli, że Rosjanie są obróceni na Zachód od setek lat. od 500 lat są odwróceni na zachód. I nic tego nie zmieni. Natomiast są, to jest historia. Historia, która wpływa na współczesność. Na współczesne zachowanie się Rosjan, na współczesne myślenie Rosjan, czy elit rosyjskich, zarówno finansowych, jak i politycznych, o świecie. I teraz, co musiałoby się takiego stać, co się stało, że rosyjskie elity, przynajmniej polityczne, bo finansowe nie. Rosyjskie elity polityczne zdecydowały o tym, że jest im po drodze z Chinami. No przede wszystkim to, że ten tak zwany Zachód, czyli białe małpy, wszystko jedno gdzie one tam są, czy w Brukseli, czy w Londynie, czy w Paryżu, czy w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej, w Stanach Zjednoczonych. Żeby białe małpy, znaczy skoro białe małpy zdecydowały się kopać Rosjan po kostkach, no to Rosjanie jakby nie mieli innego wyjścia, prawda? Znaczy nie mieli i nie mieli. Obrażają się na te białe małpy, ale z drugiej strony je kochają. No i to jest taka niespełniona miłość rosyjska. Białe małpy to jest niespełniona miłość rosyjska. Więc Rosjanie, te rosyjskie elity jakby nie mają, polityczne mówię, nie mają innego wyjścia. Musiały związać się, chcąc, nie chcąc, z Chinami, z Pekinem. Ale to jest im tak niewygodne, dla nich to jest tak niewygodne, tak nieprzyjemne, takie dyskomfortowe, że to widać na każdym kroku. Dosłownie ja się temu przyglądam od 9 lat i większego dyskomfortu niż dyskomfort Moskwy w stosunkach z Chinami ja nie widzę. Ale równocześnie Rosjanie zdają sobie doskonale sprawę z realiów. Wiedzą, że przez Amerykanów są traktowani jak pariasi. To jest o tyle zdumiewające, że kowboj traktuje z nonszalancją bradiaka. A jeśli ktoś nie wie, co to bradiaka, to jest sobie Google. Tak. Amerykański kowboj z nonszalancją traktuje ruskiego bradiaka. I tak jest. I to się nie zmieni. I Rosjanie o tym widzą. To widzą. Oni widzą doskonale, że ten tak zwany cały Zachód ma ich tak głęboko gdzieś, jak to jest tylko możliwe. No ale oni go kochają. Tą niespełnioną miłością. Ten Zachód kochają, uwielbiają, szanują. Tamci ich na nich plują. No dokładnie tak jak kiedyś było. Tak jak kiedyś było za Tatarów. Tatarzy traktowali Moskwian, te ludy księstwa moskiewskiego, jak pariasów i Moskwianie się do tego przyzwyczaili. I tak im to zostało. Tak naprawdę. Z tamtych czasów. Z wieku XIV, XV, XVI, XVII. Znaczy nie, XVII nie. XVI. Bo gdzieś koło 1505 się wreszcie Moskwa wyzwoliła z uścisku tatarskiego. No dobrze, ale co dalej? Co w związku z tym? Co w związku z tym, że... Przepraszam, że Rosjanie o tym wiedzą, widzą to. Czy ta niespełniona miłość do białych świń, a z drugiej strony te białe małpy ich po prostu traktują jak... No jak właśnie, jak coś zdecydowanie podlejszego. Co dalej? Co ci Rosjanie, jak oni się do tego ustosunkują? No więc, tym bardziej, że Chińczycy ciągle proponują im różne rozwiązania. Czy chyba teraz w każdym razie nie słyszę o nowych rzeczach, no ale w prasie praktycznie rzecz biorąc nie mówi się o tym. Tak jak kiedyś w chińskiej prasie piało się na temat stosunków chińsko-rosyjskich, tak teraz prawie w ogóle się nie mówi nic. No dobrze, i co w związku z tym, co ci Rosjanie, co te Rusy, Moskwianie zrobią, wymyślą, jak oni się do tego ustosunkują. Z jednej strony Chińczycy im proponują czysty interes, głównie czyste stosunki handlowe, no i jakieś tam polityczne, to jest oczywiste, w ramach zarówno Szanghajskiej Organizacji Współpracy, jak i BRICS-ów. Ale Chiny zdecydowanie dystansują się od wszelkich tam paktów militarnych, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. To wielokrotnie o tym mówię. Natomiast Rosjanie widzą słabnącą swoją pozycję, widzą słabnącą pozycję Stanów Zjednoczonych, widzą słabnącą pozycję generalnie białych małp i widzą rosnącą pozycję chińską. No więc co Rosjanie mogą zrobić? Co Rosjanie powinni zrobić? Może w ten sposób podejdźmy do tego. Co Rosjanie powinni zrobić? Wiązać się z Chińczykami. Bo w sytuacji ostrej wojny, która ma miejsce między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no niekoniecznie mogą sobie Rosjanie oczywiście, pozwolić na jakąś tam wielką gierkę, bo nie bardzo mają atuty. Rosjanie nie ma wielkich atutów. Przestarzałe siły nuklearne. To właściwie jedyny argument, który Rosja ma. Owszem, armia zupełnie nieźle wyposażona, ale to są to wszystko. No, w współczesnym świecie to trochę przymało. Prawda? Chińczycy, Pekin proponuje im od zawsze pogłębienie stosunków gospodarczych, ale Rosja na to nie bardzo chce iść i nie idzie na to, dlatego że zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, ogromnej słabości. Aczkolwiek Chińczycy uczciwie podchodzą do Rosji. Ja myślę, że chociażby na obszarze Azji Centralnej. Ja myślę, że Rosjanie muszą to widzieć. Uczciwe podejście Chińczyków i nieuczciwe podchodzenie do nich Amerykanów. Więc ale wiecie Państwo, to, że ja to widzę, to nie oznacza, że elity rosyjskie, które mają własny sposób myślenia, który jest zupełnie nie przeze mnie niekojarzony z wszelką logiką, te rosyjskie elity mogą myśleć zupełnie inaczej. Wobec tego ta nieprzewidywalność Rosjan jest po prostu naturalna. Naturalna. Co oni zrobią? Dlatego cholera, jeden diabeł raczy ich wiedzieć. Oni potrafią zrobić absolutnie wszystko najgłupszymi rozwiązaniami, w to włączając najgłupsze rozwiązania, ale równocześnie przecież na arenie międzynarodowej rosyjska dyplomacja jest po prostu no, super, hiper i nie ma sobie równej. No nie ma sobie równej. Ja twierdzę, że nawet chińska dyplomacja jest o dwa kroki za dyplomacją rosyjską. Bardzo chciałbym, żeby było odwrotnie, ale niestety ja widzę, że tak to jest. Więc co zrobią Rosjanie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Autentycznie przyglądam się temu, analizuję to od wielu lat i być może to jest właśnie tak personifikuje się potęga rosyjska, że państwo w gruncie rzeczy nędzne, gospodarczo w ogóle tragiczne, potrafi utrzymać się w pierwszej lidze, na samej górze, a dzięki właściwie dyplomacji. No bo jedynym argumentem są siły nuklearne i armia rosyjska. No i ta rosyjska nieprzewidywalność. A zupełnie oddzielną sprawą, znaczy nie oddzielną, ale dla nas bardzo ważną sprawą jest to, co Amerykanie są w stanie zaoferować Rosjanom. Bo to jest istotne. Jeśli Amerykanie zaproponują Rosjanom jakieś koncesje, no to co będzie w tych koncesjach? No dla Rosji, tej zwróconej w kierunku Zachodu, najważniejszą koncesją są kraje. Jest Prybałtyka, jest Polska, oczywiście Białoruś, ale to powiedzmy sobie to oczywiste. Ale Prybałtyka, Polska, no i tam bywsze ich kolonie, szerzej mówiąc, w Europie Południowo-Wschodniej. A Amerykanie mogą im to odpuścić. A Amerykanie, administracja Bidena może powiedzieć, no dobra, to w porządku. To my odpuszczamy Europę Wschodnią, całą. A to jest wasza bliska zagranica. Wy macie tam interesy. My się stamtąd wycofujemy, ale oczywiście chcemy w zamian za to, chcemy, żebyście nas poparli w polityce antychińskiej. Tak. To jest opcja, która, jestem przekonany, leży na stole i w stosunkach Waszyngtonu z Moskwą jest jak najbardziej realna. Pytanie tylko, co na to my? Znaczy my. Ci biedacy, którzy uważają się za polskich polityków. Dobra, ale to jest zupełnie bez znaczenia. Ten cały interes. Więc pytanie jest, czy istotnie taki deal mógłby mieć miejsce w tym tak zwanym resecie amerykańsko-rosyjskim. Czy? Nie wiem. Nie wiem. To wiedzą. Wszystko wiedzą. No, takie jakieś Bartosiaki, ta profesura, ten Lubina, specjalista od spraw chińsko-rosyjskich. To są właśnie ci biedni, bo głupi, w mojej opinii. Ludzie, którzy definiują czy opisują stan faktyczny, stan niefaktyczny, stan, który sami widzą, no i później takie są efekty, że jesteśmy uzależnieni od Amerykanów w 100%. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.